Iwona Wysocka, a my połączyliśmy się z naszymi gośćmi. Dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności przez Skype'a i Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Grupy przez telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Sklepy i galerie handlowe otwarte od najbliższej soboty, a jednak gastronomia, fitness i hotele nie. Czy państwo spodziewali się takiej decyzji?
Miałem nadzieję, że będzie szersza. Zupełnie niepotrzebnie zamyka się większość punktów usługowych, które, często to powtarzam, wykonały dużą pracę, żeby przystosować się do funkcjonowania w pandemii i w nagrodę zostały ukarane zamknięciem. Nie ma żadnej różnicy między sklepem, hipermarketem, gdzie zaopatrujemy się w podstawowe żywnościowe rzeczy, a sklepami na przykład z meblami, ciuchami czy innymi, gdzie takie same zasady, ilość ludzi na metr kwadratowy, dystans i odpowiednie zabezpieczenia sanitarne też są stosowane, więc jak najbardziej one w ogóle nie powinny być zamykane i powinny jak najszybciej być otwarte i dostępne.
Tomasz Rakowski.
Ja tak obserwuję te nasze wojowanie z pandemią od kilku miesięcy i dochodzę do wniosku, że jakiejkolwiek decyzji rząd by nie podjął, to i tak będą jakieś grupy po prostu niezadowolone. No nie da się podejmować w tym wypadku takich decyzji, które zadowalałyby wszystkich, bo sytuacja jest niezwykle trudna. No i dotyczy nie tylko Polski, ale i całego świata. I oczywiście z jednej strony można by nie wprowadzać żadnych obostrzeń, żadnych ograniczeń, ale wtedy prowadzi to do ogromnego wzrostu zachorowań, no i de facto do upadku służby zdrowia, jakiejś takiej ogólnej zapaści. Natomiast z drugiej strony można by zrobić pełen lockdown, który na pewno zmniejszyłby tempo rozprzestrzeniania się tego wirusa, zaczął go wygaszać, ale wygasiłby też, jeśli można tak powiedzieć, jakąś część naszej gospodarki, więc trzeba tutaj balansować i trzeba mieć na względzie bezpieczeństwo i kwestie gospodarcze. I to rzeczywiście nie są proste decyzje. No, ktoś te decyzje musi na górze podejmować i brać za nie odpowiedzialność. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś traktuje zagrożenie poważnie, zagrożenie koronawirusem, to będzie unikał skupisk ludzkich, powstrzyma się od różnych aktywności towarzyskich, będzie robił zakupy online. No ale prawda też jest taka, że dla wielu z nas to, co nie jest zabronione, jest dozwolone, więc trzeba to jakoś odgórnie regulować. Ja na przykład z tego powodu mam osobiście pewne wątpliwości, czy otwarcie sklepów było potrzebne. Natomiast zrozumiem, że nie da się funkcjonować w nieskończoność w zamknięciu, no po prostu nas na to nie stać.
Tutaj kluczowe jest to, co pan Tomek powiedział o tym naszym własnym podejściu. Przecież to, że pójdę do galerii handlowej, czy pójdę do sklepu z odzieżą, nie znaczy, że ja mam się tam zachowywać zupełnie nieracjonalnie i jakby niczego nie było. Każdy z nas musi te trzy podstawowe zasady przede wszystkim sam stosować. No a to, że będą otwarte, też nie znaczy, że my mamy obowiązek tam chodzić, więc potrzeba w tym wszystkim racjonalności, takiego zdrowego chłopskiego rozsądku, ale też musimy pamiętać, że lockdown to jest tak jak leczenie choroby eutanazją, a więc ani jedna, ani drugiej. Tutaj zgadzam się, potrzebny jest mądry balans, ale też nasze własne zachowanie, jak najbardziej rozsądne.
Tak, zgadzam się, tylko dla mnie to jest oczywiście szokujące, że my w Polsce wciąż mamy niemałą grupę ludzi, która wyznaje wiarę, że wirusa generalnie nie ma. Albo że on jest, ale to w sumie jest nic groźnego. Że pandemia to w ogóle jest jakiś wymysł. Albo że po prostu zachoruję, to przechoruję i jakoś będę miał to z głowy. Ja kilka dni temu, być może i słuchacze, i państwo, czytałem historię, która bardzo mnie poruszyła, pana Piotra Kuldanka. To był bloger, youtuber, ten młody człowiek generalnie, niestety dziś już świętej pamięci, który spotkał się na małej rodzinnej imprezie z rodzicami, z rodzeństwem, no i wszyscy zachorowali na COVID. Po śmierci swojego ojca pan Piotr pisał, i tu mam taki cytat,
na bankach który też umarł też na COVID, szczęście. Tutaj dodam.
Tak, tak. Moja mama, żona, brat, bratowa przechodzą w miarę okej, okay, raczej będą zdrowi, ja też dalej się nie poddaję. No i niestety się nie udało. I tak, dlatego trzeba apelować do Polaków o zdrowy rozsądek. Ja myślę, że to jest najważniejsze, że tutaj mam ten głos jest tutaj nasz wspólny, że bez względu na to, czy te punkty usługowe, handlowe, czy jakiekolwiek inne, czy one będą otwarte, no tutaj trzeba wziąć to na poważnie, to co się dzieje, bo jedna osoba może zachorować i rzeczywiście stracić smak i węch i posiedzieć w domu chwilkę, a druga osoba trafia na oddział intensywnej opieki medycznej i walczy o życie, a jeszcze kolejna po prostu umiera, więc tu nie ma żartów i my powinniśmy tutaj ramię w ramię solidarnie stawać tutaj z rządzącymi, którzy podejmują te trudne decyzje. Trudno się zarządza taką grupą ludzi ogromną przecież. No, więc
mamy świeże badania brytyjskie, które niestety potwierdzają, że w ogromnej większości zarażamy się właśnie robiąc zakupy. Ale no tak jak mówię, no pewnych rzeczy nie możemy nie robić, więc ważniejsze w tym wszystkim jest, żeby trzymać się z tych zasad, a właśnie nie to, co wielu uważa, że to nie jest żaden problem i ja nie muszę tutaj się w żaden sposób
Ale patrząc z drugiej strony, też premier mówił o kontrolach, że będą kontrole sklepów w kwestii zachowania tych najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, bo po zamknięciu sklepów w galeriach handlowych były poza galeriami inne sklepy pootwierane i poza tym, że na drzwiach wisiała kartka w sklepie, jednocześnie może być na przykład, dajmy na to, 25 osób. Naprawdę nikt tego nie sprawdzał i tych osób było zazwyczaj znacznie więcej. Czy teraz to będzie przestrzegane, panów zdaniem? Czy sklepy same też zadbają o to, żeby tych osób w sklepie nie było więcej niż ustawa przewiduje?
Ale kto ma to sprawdzać? Państwowa Inspekcja Pracy, która jest niedofinansowana i w klinczu. Główna Inspekcja Pracy, która od lat jest niedofinansowana i bardzo wielu ludzi stamtąd odeszło, bo po prostu tam się nie płaci pensji takich jak należy. Policja, która jest w ogromnej mierze zaangażowana w pilnowanie ludzi na kwarantannach. No, premier musi ważyć słowa jednak, mówiąc, że coś będzie robione, a tak nie bardzo widzę techniczne możliwości, żeby na taką skalę tej deklaracji dotrzymać. Przecież tu nie chodzi o to, że jakieś kontrole pewnie będą, tylko tu chodzi o kontrole na tyle kompleksowe, żebyśmy wszyscy zauważyli, że z tym nie ma żartów i ci, którzy uważają, że pandemii nie ma, żeby zostali po prostu zwyczajnie wyłapani i ukarani. A takiej możliwości nie widzę, więc ja wracam. Nasz własny zdrowy rozsądek, dystans, maseczka i dezynfekcja i żadne kontrole tutaj nie uważam, żeby były w stanie jakkolwiek pomóc.
A propos tego wyłapywania tych, którzy są odmiennego zdania, tutaj trzeba by zacząć od posłów na Sejm, bo tutaj nawet są grupy parlamentarzystów, takie osoby, które nadają rytm tej narracji. Powiedzmy. Natomiast
zaraz wejdziemy w manifestację, a przecież mamy politycznie
nie do tych... ale mówimy o gospodarce, także wróćmy do gospodarki.
Ja tak z uśmiechem tutaj o tym mówię, bo to Sejm jest przedstawicielem całego społeczeństwa, więc i takie osoby tam są. Natomiast co do tych limitów i możliwości kontroli, no oczywiście państwo ma jakieś narzędzia, ale na pewno nie jest w stanie kontrolować wszystkiego. Myślę, że to bardziej jest taka informacja na zasadzie otwieramy coś, ale pilnujcie się, bo będziemy tego pilnowali. Ale drodzy państwo, no jako społeczeństwo, nie wiem, w tramwajach są informacje odnośnie liczby osób, które mogą przebywać w tym w danym pojeździe czy w autobusach. Tak jak pani redaktor wspomniała, w sklepach i w różnego rodzaju innych miejscach. I de facto jest tak, że no nie przestrzegamy tego. No to jest informacja taka ogólna o tym, że ktoś może wejść, ktoś może wyjść. I raczej jest to tylko informacyjnie, aby spełnić pewne regulacje. Tak więc wszystko zależy od nas, od naszego zdrowego rozsądku.
No właśnie.
Zresztą badania pokazują, że zdecydowana większość nosi maseczki po to, żeby nie dostać mandat, a nie po to, że uważają, że to jest konieczne.
A spodziewają się panowie teraz pospolitego ruszenia narodu do sklepów, bo przecież gorący okres przedświąteczny, czas poszukiwań prezentów, czy jednak może będzie spokojniej? Bo z innych badań wynika, że Polacy najbardziej na świecie, jesteśmy na absolutnie pierwszym miejscu, najbardziej na świecie ze wszystkich krajów boją się tego koronawirusa, więc może jednak w tych sklepach będzie spokojniej i nie ruszymy tłumnie do sklepów, a więcej pracy damy kurierom.
Pokochaliśmy zakupy internetowe. Nie sądzę, żebyśmy nagle wrócili do galerii w sposób jakiś gremialny. Chociaż, i tu się obawiam, tyle czasu siedzimy w domach, że może być pokusa skorzystania z okazji taka trochę rozprostowania kości była. W cudzysłowie i pojawienia się w galeriach, ale to nie będzie takie groźne, jeżeli raczej to będą spacery niż takie właśnie twarde zakupy, które, no tak jak mówię, pokochaliśmy zakupy internetowe.
Mhm. A co z... Proszę bardzo.
Znaczy ja tylko jednym zdaniem, bo to też ta myśl o tym e-handlu, myślę, że każdy... kto jest w stanie tych zakupów dokonywać, to rozumie i kto się tego nie boi, to powinien w dzisiejszych czasach z tego korzystać. To jest no, alternatywa, która jest i wygodna, i bezpieczna, i szybka. Więc to jak najbardziej w tym kierunku powinniśmy pójść, my jako społeczeństwo, co też pozwoli zmniejszyć ilość ludzi w tych placówkach handlowych. To myślę jest dobry krok. A druga taka myśl, która mi przyszła do głowy jeszcze w tym ostatnim wątku, to myśmy mieli bardzo duże dotacje od strony państwa dla przedsiębiorców na utrzymanie miejsc pracy i tego typu działania. Ja myślę, że też takim pomysłem jest to, że jednym z pomysłów oczywiście, na może na jakieś środki, na jakieś innowacje, na dogonienie powiedzmy przez niektórych przedsiębiorców, przez niektóre biznesy handlowe, nazwijmy to rynku e-commerce, na wdrożenie jakichś takich rozwiązań, tak żeby te firmy, które nie istnieją jeszcze online'owo, żeby mogły doszusować powiedzmy do tego poziomu i tu mogłyby liczyć na jakieś dofinansowania, to też jest jakiś kierunek, którym można by próbować pójść. No ale to pomysł.
To jeszcze pytanie o niedzielę handlową, czy na przykład jednak odpuścić i żeby ta niedziela 6 grudnia była tą handlową, bo rzeczywiście, żeby rozładować ewentualne tłumy w sklepach.
Brakuje już mi słów, żeby ciągle się temu zdecydowanie przeciwstawiać, bo te argumenty są tak proste i oczywiste, że aż niezrozumiałe, że ktoś w ogóle jeszcze je podejmuje. Pracownicy handlu są jedną z najbardziej narażonych grup społecznych w Polsce. Pracownicy handlu mają bardzo przetrzebione stany osobowe, bo to, że ponad 500 000 ludzi jest na kwarantannach, to też dotyczy pracowników handlu, a więc stany osobowe w sklepach są zaniżone, przepracowane. Sieci handlowe powydłużały godziny otwarcia i też przerzuciły bardzo wiele tych technicznych obowiązków na późne godziny nocne lub wczesne godziny ranne. I teraz jeszcze tym ludziom po takim tygodniu pracy, po takim narażeniu, jeszcze odbierać prawo do niedzieli, żeby mogli chociaż na chwilę się od tego oderwać i na chwilę o tym nie myśleć, jest zwyczajnie nieludzkie, niedopuszczalne. Chociaż jak spojrzę, kto przede wszystkim o to zabiega, a więc głównie Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która zrzesza 16 największych sieci handlowych międzynarodowych, ona się tylko z nazwy ma Polska Organizacja, która doskonale zarabia na ograniczeniu handlu w niedzielę i wyjątkowo dobrze radzi sobie w tej sytuacji, no to jest zwyczajnie próba wykorzystania tego, co się dzieje do maksymalizacji zysków rzekomo dla dobra klienta, ale tak naprawdę kosztem swoich pracowników, którzy pracują naprawdę w ciężkich, dramatycznych warunkach.
Ja w zupełności zgadzam się z panem Markiem. Ja osobiście jestem zdania, że w ogóle niedziele nie powinny być handlowe, powinny być dniami wolnymi od pracy i w pełni popierałem ten postulat. Dlatego no, tym bardziej mi się wydaje, że teraz w dobie pandemii nie powinniśmy tutaj dawać, tak jak powiedziałem wcześniej, takiego przyzwolenia płynącego z góry, że okej, otwieramy, więc właściwie nie wiem, wyłączamy trochę to zagrożenie, możecie przychodzić. Tu są też ważne priorytety, no. Po prostu co jest ważne, co jest ważniejsze. Jednak zdrowie jest, myślę, tutaj na pierwszym miejscu, a nie jakieś tam przedświąteczne sprawunki.
Wywołana została Polska Organizacja Handlu, ale też jest i dystrybucji. Ona ostrzega przed negatywnymi skutkami planowanego podatku od sprzedaży detalicznej. Jej zdaniem wprowadzenie go w czasie recesji, w tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili na świecie całym, grozi wzrostem cen i bezrobocia, informują wiadomości handlowe.pl. No właśnie, podatek handlowy za i przeciw, bo jakiś czas temu rząd mówił, że postara się wprowadzić go do końca tego roku, chociaż teraz jak zrobiłam research, okazuje się, że nie wyklucza też, że może być w 2021 wprowadzony, więc podatek handlowy teraz za i przeciw, a jeśli tak, to od kiedy?
Przede wszystkim to jest bardzo oburzające, że z jednej strony przedsiębiorcy, także z branży handlowej, wołają pomóc, 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 pieniądze, pieniądze, bo koronawirus, bo kryzys, a z drugiej strony nie chcą płacić podatków. Przecież to wsparcie, ono jest płacone z budżetu, a budżet w całości przecież budowany jest z podatków. To jest pierwsza uwaga taka generalna. Ale druga jest taka, że zrobiono bardzo dużo, żeby zablokować wprowadzenie tego podatku. Z tym podatkiem wozimy się już wiele, wiele lat. Skutek jest taki, że te wielkie organizacje handlowe, międzynarodowe, one mają ogromne możliwości optymalizowania podatków, co w konsekwencji pokazuje, że praktycznie tych podatków nie płacą. Więc to się wpisuje dalej. Będą robić wszystko, wykorzystywać każdy argument, każdą okazję do tego, żeby taki podatek nie wszedł. I tyle, a z drugiej strony wyciągają ręce, żeby im pomagać, bo handel ograniczony, bo pozamykane sklepy, a chcieliby nie płacić, a brać pieniądze.
Mhm. Przypomnę, że ten podatek ze względu na to, jak jest skonstruowany, to rzeczywiście dotyczyłby tych największych sieci handlowych, czyli nie dotknąłby małych sprzedawców, małych punktów. I tak jak mój przedmówca powiedział, no już kilka lat trwa ta batalia, właściwie batalia prawna z Komisją Europejską o to, żeby ten podatek móc zastosować, bo już w 2016 roku tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy chciał to wprowadzić. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego podatku, którego właśnie głównym adresatem są te duże sieci handlowe. W większości zdominowane przez podmioty zagraniczne. To nie jest według mnie kwestia czy, tylko kiedy. Czy należy go wdrażać teraz, kiedy borykamy się z tą recesją związaną z COVID-em. Tak, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, zacząłem analizować różne dane, które są dostępne powszechnie, o tym, jak wygląda rynek dla tych dużych graczy. I co się okazuje? Na przykład firma Jeronimo Martins, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka i tych drogerii Hebe, odnotowała 115 milionów euro zysku netto w trzecim kwartale 2020 roku, wzrost w stosunku do analogicznego okresu z 2019 roku. Czyli to nie jest wzrost kwartał do kwartału, w sensie trzeci do drugiego, tylko trzeci do trzeciego, rok do roku. Czyli mimo pandemii, mimo wielu problemów, portugalskie Biedronki idą pełną parą. Jak jest z innymi tego typu podmiotami, które łapią się na ten podatek, nie wiem. Natomiast tak jak powiedział pan Marek, to są największe firmy, największe podmioty, które generują gigantyczne obroty. I w krajach zachodnich takie podatki są. No dlaczego Polska musi być rajem dla wielkich zagranicznych sieci handlowych? Ja jestem przeciwny temu, więc popieram. No. Natomiast kwestia analizy tutaj już stricte makro, czy to wprowadzać teraz, czy z jakimś offsetem, natomiast na pewno trzeba to wprowadzić.
Czas na podatki zawsze jest zły, a nasz drobny handel, nasi przedsiębiorcy sumiennie płacący podatki, jak się zestawi, ile oni płacą, a ile płacą te wielkie podmioty, to się nagle okaże, że właściwie tylko, że są dyskryminowani, że tylko oni tak naprawdę utrzymują budżet.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Group. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy i niezmiennie z życzeniami zdrowia do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.